z biznesu do słuchania.
W sytuacjach kryzysowych, a z taką niewątpliwie mamy do czynienia, naturalnym odruchem jest szukanie pomocy państwa i oczekiwanie, że rząd zrobi coś, by było lepiej. W końcu taka jest jego rola. O to, co w czasie epidemii rząd może i chce zrobić dla przedsiębiorców, spytaliśmy minister rozwoju Jadwigę Emilewicz. A właściwie spytała, bo rozmowę przeprowadziła moja redakcyjna koleżanka Małgorzata Grzegorczyk. Zaczęła od pytania o to, czy wszystkie zapowiadane rozwiązania rzeczywiście wejdą w życie.
To, o których mówiliśmy wczoraj, z całą pewnością tak. To wymaga z naszej strony dużej aktywności legislacyjnej. Już ją rozpoczęliśmy. Chcielibyśmy na początku przyszłego tygodnia przedstawić projekt ustawy. Te rozwiązania, które przygotowaliśmy, są odpowiedzią na pytania i prośby, postulaty branż, które już słyszeliśmy. Wiemy, że w czasie takiej gwałtownej zmiany zachowanie płynności finansowej jest tym, co w największym stopniu powinno być dostarczone na rynek. I dlatego podejmujemy takie aktywności, także te związane z obniżeniem obciążeń z tytułu ponoszenia stałych opłat. I stąd te elementy związane z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne oraz należności podatkowych, w tym VAT-u, CIT-u i PIT-u. Już dzisiaj, jak wiemy, firmy znajdujące się w trudnościach mogą negocjować z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych systemy ratalne, odroczenie bądź w przypadku drastycznym umorzenie. To, co my chcemy zmienić w projektowanej ustawie, to jest to, aby te czynności były wykonywane ze względu na stan nadzwyczajny bez żadnych opłat, czyli bez żadnej opłaty prolongacyjnej w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz bez analogicznych opłat przez urzędy skarbowe. Jednocześnie już bez żadnych zmian legislacyjnych wprowadzamy dobre praktyki. To w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych te osoby, które są dedykowane oraz infolinie do przesuwania tych płatności, bo w każdym przypadku przedsiębiorca musi podjąć aktywność ze swojej strony, stawić się czy też skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy z administracją podatkową po to, aby te należności rozłożyć czy odsunąć w czasie. Są postawione i nowe osoby, i nowe infolinie działające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i także na zasadach dobrych praktyk w tych branżach najbardziej dotkniętych w pierwszej kolejności, branża turystyczna i transportowa, urzędy skarbowe już w tej chwili wprowadziły przyspieszony system zwrotu podatku VAT, to także element ważny podnoszący płynność, a te pozostałe, tak jak mówiłam, rozciąganie w czasie bez opłat zostaną zmienione na mocy ustawy. Przedsiębiorcy także wskazali, tutaj wyszliśmy naprzeciw, że różne zmiany w systemie podatkowym, które były komunikowane, zostały przyjęte ustawowo i miały wejść w życie, czy to od 1 kwietnia, czy też od początku wakacji, w związku z trudnościami innymi, które się pojawiają w tej chwili, czyli z prowadzeniem, odsuwamy je w czasie. I tak JPK w ustawie VAT-owskiej nowy, który miał wejść w życie od 1 kwietnia, przesuniemy go, jego wejście w życie na 1 lipca. Podobnie, jak już dziś wiem, po uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia odsunięte zostanie na koniec roku wejście w życie podatku cukrowego.
Organizacje przedsiębiorców chwalą specustawę, ale na przykład Lewiatan apeluje, by w ogóle ograniczyć wprowadzanie nowych przepisów w tym trudnym czasie.
Jak Państwo widzą, nawet po porządku obrad Rady Ministrów, to ta aktywność legislacyjna jest bardzo w tej chwili skrócona i no wszyscy koncentrujemy się przede wszystkim na dostarczaniu warunków bezpieczeństwa dla wszystkich Polaków w każdym obszarze, także w tym gospodarczym. Więc tutaj tych nowych obciążeń, nowych obowiązków na pewno dzisiaj nie procedujemy, na pewno żadnych takich obowiązków nowych nie będziemy nakładać. Pojawi się aktywność legislacyjna, no chociażby w tej nowej specjalnej ustawie, ponieważ tym dodatkowym elementem, którego celem jest poprawa płynności, jest dostarczanie kapitału obrotowego. I tutaj korzystając z dobrego, znanego schematu pomocy de minimis, mechanizmu, z którego chętnie korzystają już dzisiaj firmy, to przypomnijmy, jest najprostszy sposób uzyskania dzisiaj gwarancji, poręczenia czy kredytu przez małego i średniego przedsiębiorcę, obwarowany oczywiście schematem pomocy publicznej przez Unię Europejską. Chcemy zmienić ten schemat i pomoc, której chcielibyśmy w ten sposób udzielać, zwiększyć tę wartość 60 do 80% wartości udzielanego kredytu, a całkowity koszt możliwy do uzyskania podnieść z 200 tysięcy euro do 500 tysięcy euro. Rozmawiałam na ten temat wczoraj z panią komisarz Vestager, że taki wniosek złożymy. Jesteśmy umówione, że tutaj ta notyfikacja będzie bardzo szybka i tutaj otwartość i gotowość ze strony Komisji Europejskiej jest bardzo duża.
Czy inne kraje Unii wprowadzają podobne rozwiązania?
Też no, w tej chwili pani komisarz mówi, że cieszy się, że w ogóle, że zadzwoniłam, ponieważ taki katalog instrumentów, które są anonsowane przez poszczególne państwa, ona dzisiaj zbiera. Nie ma rozwiązań i ja tutaj zgadzam się z tymi ekonomistami, którzy mówią, że trudno sobie wyobrazić rozwiązanie jednowymiarowe dla wszystkich gospodarek, bo jesteśmy różni. Tam, gdzie mamy tak dużo małych i średnich firm, tam, gdzie, no nie wiem, polska branża transportowa, największa w Europie, ona potrzebuje innych instrumentów niż państwa, w których takiej branży na przykład w ogóle nie ma, albo ona nie jest istotna. Te państwa, w których turystyka stanowi znacznie większy odsetek PKB, tam pewnie jeszcze inne instrumenty będą potrzebne. Tam zapewne, no nie wiem, ci, którzy są najemcami lokali, które będą musieli zamykać na 2 miesiące, będą potrzebowali innych instrumentów niż nasi przewoźnicy towarowi. Więc taki katalog dzisiaj Komisja Europejska zbiera. My jesteśmy w kontakcie. To, co mnie cieszy, to to, że Komisja jest responsywna i tutaj na pewno to nie będzie proces, który będzie trwał długo. Tak jak powiedziałam, w przypadku JPK, który miał wejść w życie 1 kwietnia, jesteśmy zdeterminowani, żeby te wszystkie korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania weszły w życie 1 kwietnia. Będziemy tutaj prosić Senat o współpracę. Też jesteśmy otwarci na pomysły, projekty panów senatorów. My pracujemy, tak jak mówię, to są wszystko elementy, które wymagają kontaktu z Komisją Europejską. Jesteśmy tutaj w kontakcie i współpracujemy z Urzędem Ochrony Konkurencji Konsumenta, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu. Projekt ustawy chcemy mieć gotowy na początek przyszłego tygodnia. Chcielibyśmy, aby trafiła do Sejmu na to posiedzenie 25 marca. No i ze skutkiem wejście w życie od 1 kwietnia.
Czy są specjalne rozwiązania dla najbardziej dotkniętych branż transportowej i turystycznej?
Te, o których powiedziałam, dotyczą wszystkich branż. Możliwość stosowania dla wszystkich branż też sprawia, że nie musimy notyfikować ich jako pomocy publicznej. To są postulaty jednocześnie adresowane do nas przez branże, te dwie właśnie, najbardziej dotknięte, więc my spełniamy ich oczekiwania. Zakładam, że skorzystają właśnie te dwie branże, choć to rozwiązania, tak jak mówię, które nie będą adresowane po kodach PKD, po kodach branż.
Czy będą kolejne branże?
Dzisiaj rozmawialiśmy o branży eventowej oraz targowej. To są te dwie następne. Analizujemy przypadek jakby branża per branża. I myślę, że dla nich także, no tak jak mówię, te rozwiązania, o których powiedziałam, są powszechne i będą dostępne. Kapitał obrotowy także dla każdych, dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Będziemy z Krajową Administracją Skarbową, tutaj jesteśmy naprawdę w elastycznym, dobrym kontakcie. Myślę, że każdy potrzebujący, każdy, kto znalazł się w kłopotach, kto nie jest pasażerem na gapę, kto realnie znalazł się w kłopotach w tym roku, prawda? Rok ubiegły był rekordowy dla wszystkich, więc łatwo możemy selekcjonować tych, którzy odczuwają straty w związku z koronawirusem, będą mogli liczyć na współpracę. Ten mechanizm właśnie, znaczy ten niezwykle korzystny dla polskiej gospodarki rok ubiegły, pozwala nam też w sposób wiarygodny realnie wspierać tych najbardziej potrzebujących, bo tak jak mamy przepisy ustawy z 2011 roku, właśnie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, one definiują przedsiębiorcę w kłopotach i tym przedsiębiorcą jest ktoś, kto notuje spadki w świetle tej ustawy sięgające 25% w 6 ostatnich miesiącach. My w tej ustawie chcemy skrócić czas w przypadku kryzysu do 3 miesięcy, a spadki do 15%, czyli naprawdę no tutaj jest jasny sygnał, że widzimy potrzebę, która pojawia się na początku tego roku, jest w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i dla tych te specjalne rozwiązania, chociażby związane z płatnościami z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych oraz z Funduszu Pracy. Wówczas przedsiębiorcy będą mogli w łatwy sposób korzystać, nie zwalniać pracowników, tylko przeczekać ten trudniejszy moment.
Jakie następne branże czekają w kolejności? Jakimi branżami zajmie się jeszcze ministerstwo?
Kolejna z całą pewnością to jest branża gastronomiczna, powiązana, czyli mówimy no o tym takim pierścieniu kooperacyjnym szeroko rozumianej turystyki, bo branża eventowa to jest turystyka biznesowa, więc to jest ten łańcuch wartości. Także z całą pewnością gastronomia, mała gastronomia. Będziemy się teraz też przyglądać tej branży.
Czy Ministerstwo Rozwoju myśli o rozwiązaniach na wypadek masowych zwolnień pracowników?
Dzisiaj naprawdę nie rozmawiajmy o masowych zwolnieniach, bo na razie takie nam nie grożą i nawet jeśli szacujemy dziś jak spowolnienie, szacunki spowolnienia gospodarczego na ten rok z Polskim Instytutem Ekonomii między 0,5 spadek dynamiki wzrostu, a 1,3, to dalej pozostawia poziom wzrostu w okolicach 2% PKB, to dalej jesteśmy dalece od kategorii takich jak kryzys czy recesja, więc dziś o takich drastycznych rozwiązaniach jeszcze naprawdę nie myślimy.
Czy koszty specustaw nie obciążą budżetu, czy nie zabraknie w nim pieniędzy?
No, wydaje się, że dziś nie mamy jeszcze takiego zagrożenia. Obliczenia, ile to też ta niepewność tej sytuacji, nie wiedza tak naprawdę, ilu firm taka sytuacja będzie dotyczyć, ile firm skorzysta, też sprawia, że trudno jest liczyć skutki finansowe. My wstępne szacunki będziemy mieć wraz z tym projektem ustawy, więc tak jak powiedziałam, dzisiaj jesteśmy po bezpiecznej stronie, biorąc pod uwagę wpływy do budżetu. Jeśli wzrost gospodarczy znacząco spowolni, to na pewno mamy szereg instrumentów jeszcze, gdzie możemy reagować, włącznie z takim instrumentem jak korekta ustawy budżetowej. Natomiast dziś jeszcze nie musimy o takich instrumentach myśleć.
Jakie rozwiązania wprowadziła Pani we własnym domu?
Po pierwsze, od 2 tygodni bardzo się cieszę, bo to są chłopcy, więc zachowanie higieny osobistej jest zawsze trudniejszym, większym wyzwaniem niż w przypadku dziewcząt, więc nauczyliśmy się myć ręce wreszcie i to jest częściej niż zazwyczaj. I to jest, myślę, coś, co mam nadzieję stanie się trwałym obyczajem w domu, nawet w czasie, kiedy koronawirus się skończy. No, chłopcy są świadomi tego, co to jest koronawirus, jak się rozprzestrzenia też po tym pierwszym okresie takiej eskalacji, paniki, także myślę, że bardzo zdroworozsądkowo i mądrzy nauczyciele w szkole także opowiedzieli o wirusie, kogo dotyczy, jak dotyczy i jaką oni w całym łańcuchu pełnią rolę, że koronawirus nie zrobi im żadnej albo niewielką krzywdę, natomiast, że są tymi, którzy mogą roznosić, więc tutaj staramy się limitować oczywiście wyjścia. Skasowaliśmy w tym tygodniu aktywności sportowe, niestety, te, które wiążą się z wychodzeniem na hale sportowe, na baseny, więc tego już w tym tygodniu nie ma. No a teraz, no to jak wiemy, będziemy mieć pewnie wiele zajęć domowych, ale na szczęście też mamy kilka kanałów na YouTubie, które bardzo lubimy, z ich ulubionymi nauczycielami od chemii, od fizyki, od historii, więc myślę, że te kanały będą zyskiwać na popularności, także myślę, że te wszystkie usługi streamingowe, o których już dzisiaj słyszymy, że na świecie rejestrują ogromne wzrosty, to wraz z przeniesieniem się szkoły do domu na najbliższe 14 dni, to i w Polsce będzie się działo wiele ciekawych rzeczy, myślę, w edukacyjnej sieci.
Czy zrobiła Pani zapasy żywności?
Nie, tego zdecydowanie nie robię i nie rekomenduję. Sprawdziliśmy nawet jeszcze, kiedy te pierwsze masowe zakupy się rozpoczęły, sprawdzaliśmy, jak wygląda stan produkcji żywności w Polsce. Żywność to jest jedna z naszych największych gałęzi gospodarczych. No więc moce produkcyjne w zakładach są wykorzystywane dzisiaj na około 80%, czyli po pierwsze mamy jeszcze rezerwy produkcyjne i po drugie zapasy i ilości żywności, jaką mamy dzisiaj w Polsce, jest naprawdę wystarczająca, więc tutaj uspokajam Państwa, nie trzeba robić masowych zakupów, potem będziemy mieć tylko kłopoty, że te moliki żywnościowe nam będą je zjadać, więc nie jest to naprawdę nic, co trzeba masowo rzucać się na półki z makaronem i z kaszą i z innymi produktami. Wystarczy jedzenia z całą pewnością, bądźmy otwarci i chętni pomagać osobom starszym, aby one nie wychodziły z domów po zakupy i sami też naprawdę nie trzeba robić zakupów na miesiące.
Dziękuję.